Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. To jest program To się nadaje do radia. Przy mikrofonie Aleksandra Zalewska-Stankiewicz. Co można było zrobić kiedyś, aby komuś zaszkodzić? Na przykład napisać donos, z reguły anonimowy, albo rozpuścić plotkę. Bywało, że ta plotka była nieprawdziwa. A dziś do eliminacji konkurentów często używamy internetu. A tam przelewa się istna fala nienawiści. I o tym będzie w dzisiejszym programie, a w studiu witam gości. Monikę Zbisławską, prezes Fundacji na rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Pracownia.
Dzień dobry Państwu.
Grażynę Domalewską, psycholog.
Dzień dobry.
Podkomisarza Łukasza Famulskiego, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie.
Witam serdecznie.
Roberta Michaliszyna, wolontariusza, współorganizatora akcji charytatywnych, który padł ofiarą hejtu po jednej z takich akcji.
Dzień dobry Państwu.
Jest z nami również Bartłomiej Banaszek, młodzieżowy zespół doradczy prezydenta miasta, absolwent pierwszego liceum.
Dzień dobry Państwu.
W programie usłyszymy również dziennikarkę Emilię Hanczewską, której fizycznie nie ma dzisiaj z nami w studiu, ale również podzieliła się z nami swoimi refleksjami. Niby hejt, drodzy Państwo, jest zjawiskiem nowym, ale nie tak do końca, ponieważ kiedyś istniał pod zupełnie innymi postaciami. Wygląda na to, że ludzie od lat noszą w sobie pokłady nienawiści. I chciałabym teraz zapytać Państwa, może zaczniemy od Pani Grażyny, jak to z tą nienawiścią było kiedyś, gdy hejtu nie było? Czy rzeczywiście jest tak, że my, ludzie, od zawsze nosimy w sobie te pokłady nienawiści?
Plotkowano zawsze, pisano paszkwile zawsze i nienawidzono się zawsze. Zazdroszczono i niektórzy dowartościowywali się poprzez poniżanie innych.
Kiedyś też palono na stosie na przykład.
Palono na stosie, kiedyś też obmawiano, donoszono, psuto opinie i w tej chwili robi się dokładnie to samo, zaczynając od takich bardzo szarych użytkowników, od gimnazjalistów, a kończąc na politykach.
Niektóre zawody, właśnie tak jak pani wspomniała, zawód polityka, ludzie, którzy pracują w mediach, z natury rzeczy są narażone na hejt. Oczywiście takiego hejtu mocnego nic nie usprawiedliwia, natomiast bardzo często ofiarą hejtu padają również anonimowi ludzie. Tacy, którzy są zupełnie bezbronni. Pani Moniko, z czego to wynika? Skąd to się bierze?
No w ogóle hejtowanie to jest takie, wydaje się, nowe. Natomiast ja bym, zanim odpowiem, wróciłabym do czasów lat 80., gdzie mieliśmy subkultury. Ja pamiętam, że to byli metalowcy, skinni i...
Oni hejtowali?
I to wyglądało w ten sposób, że to były grupy subkulturowe skupiające się na muzyce, byciu, wyglądzie, stylu. I one się tworzyły poprzez tworzenie, działanie. A dopiero potem wychodziło się w poszukiwaniu tożsamości przeciwko innym subkulturom, czyli na przykład skinni przeciwko metalom. No i dochodziło do fali nienawiści, wypisywaniu na murach różnych dziwnych rzeczy. To były spotkania lokalne, które kończyły się nożowaniem, wyzywaniem, biciem, no czasem też dramatem. Także fala nienawiści zawsze była, ponieważ wynika z naszej odrębności i poczucia przynależności. Ten hejt, który mamy teraz w internecie, to jest przeniesienie na przykład tych rzeczy, które miały miejsce w latach 80. do życia wirtualnego. Tylko różnica polega na tym, że to jest odarte z ideologii. O ile tam myśmy się skupiali po coś, po muzykę, po styl. Ja już tak się przyczepiłam tego przykładu, ale to jest chyba dobry przykład. O tyle tutaj my się przyczepiamy dla samej emocji, czyli nienawiści.
Czyli hejtujemy dla emocji?
Tak.
Żeby też komuś uprzykrzyć
między
to
życie? Innymi, tak. Ja mówię o takim zwykłym przyczepianiu się i tworzeniu kuli śnieżnej tej negatywnej emocji. No więc tutaj nie ma tego. Tego stylu, tej muzyki, nie ma tego zrzeszenia, zgrupowania się, przynależenia, bo mamy jakiś cel, ideologię, tylko tu mamy bez esencji, odarte z czegokolwiek, zostaje tylko emocja. Szanowni Państwo, my żyjemy w czasach brania, czyli konsumpcjonizmu, informacji i emocji. Wtedy żyliśmy w czasach tworzenia i działania. Teraz mamy tylko to.
Mało tego, mam wrażenie, że cała dyskusja medialna, także ta polityczna, służy tylko temu, aby ta nienawiść cały czas była podsycana. Kiedy komunikują się ze sobą ludzie na wysokich stanowiskach w ten sposób właśnie, no to pewnie też przenosi się na inne płaszczyzny.
No to tutaj wchodzimy w kolejny obszar rozmowy, czyli kultury osobistej. bo brak kultury osobistej, brak utrzymywania norm społecznych, obyczajowości i zasad, no powoduje, że zachowujemy się tak, to, jak to widzimy właśnie u polityków, jak pani magister Domalska powiedziała, czy w zwykłej sieci między gimnazjalistami. Gdybym ja się z panią pokłóciła, ja mam wysoką kulturę osobistą. Ja
chyba też.
I normy społeczne też zachowuję, ale gdybym się z panią pokłóciła, tak teraz patrząc na panią, to pewnie byśmy tę kłótnię prowadziły w ramach jakichś norm przyzwolenia na pewne rzeczy i na pewne rzeczy nie. Natomiast gdybym nie miała kultury osobistej, pewnie też bym się pokłóciła trzymając te normy, ale potem mogłabym pójść do sieci i puścić emocje tak, jakby mi się chciało, ponieważ w sieci jest większa...
Jest pani anonimowa,
dokładnie.
Przynajmniej teoretycznie, pozornie.
Anonimowa równa się bezkarna i czuję się po prostu jak chcę.
W studiu jest również podkomisarz Łukasz Famurski. No właśnie, jak to jest z tą bezkarnością? Czy rzeczywiście hejter może czuć się bezpiecznie w sieci?
Pozornie tak, natomiast zaznaczam pozornie, dlatego że w dzisiejszych czasach, w dobie komputeryzacji, w dobie wykorzystywania techniki na obecnym poziomie, tak naprawdę prędzej czy później każda osoba przestaje być anonimowa. Służy ku temu wiele narzędzi, między innymi chociażby ustalanie adresu IP, chociażby regulaminy, które są często na konkretnych blogach, na forach, na portalach społecznościowych, które regulują tego typu sytuacje, dzięki czemu takie osoby w konsekwencji nie są anonimowe. Często trzeba założyć swego rodzaju konto, gdzie chociaż minimum tych danych, ale mimo wszystko musimy je podać. Czasami jest to mail, czasami jest to imię, nazwisko, inne dane osobowe, które w konsekwencji pozwalają nam dotrzeć do takiej osoby.
Czyli tak naprawdę sprawiedliwość każdego hejtera prędzej czy później dosięgnie.
Dokładnie, kwestia tylko zaangażowania i jak bardzo będziemy chcieli te dane osobowe ustalić osoby, która hejtowała.
A często zdarzają się takie przypadki, że mieszkańcy powiatu stargardzkiego zgłaszają się właśnie na komendę z takim problemem, że są hejtowani i szukają pomocy?
Nie powiedziałbym, że często, aczkolwiek są takie sytuacje. Chodzi tutaj nie o same hejtowanie, bo trzeba zaznaczyć, kiedy hejtowanie staje się czynem karalnym, a kiedy też nie. Tak jak tutaj rozmawialiśmy, sam brak kultury osobistej nie jest jeszcze przestępstwem, nie jest jeszcze czynem zabronionym. Natomiast w sytuacji, jeżeli dana osoba dopuszcza się popełnienia przestępstwa, chociażby gruźb karalnych, zniesławienia, obrażania, wówczas taki obywatel ma prawo przyjść, złożyć stosowne zawiadomienie bądź też skierować powództwo cywilne w sądzie i wówczas taka sprawa będzie się toczyła.
Ta granica na pewno jest bardzo delikatna, bo też różne rzeczy obrażają różne osoby, prawda? Kto o tym decyduje? Kiedy już mamy do czynienia z hejtem, a kiedy tylko ze zwykłą wymianą po prostu zdań?
No, ta granica, tak jak pani redaktor zauważyła, no jest bardzo płynna, natomiast trzeba pamiętać chociażby o tym jednym z poważniejszych przestępstw, mianowicie groźby karalne. Muszą one być uzasadnione i faktycznie osoba pokrzywdzona musi się tych gruźb obawiać. Wówczas wtedy może taka osoba złożyć zawiadomienie, a to, co jest dla nas najważniejsze w przypadku prowadzonego postępowania, to materiał dowodowy. Dlatego pamiętajmy, że wszyscy, którzy uważają, że są w jakikolwiek sposób ofiarami hejtingu, o to, aby zabezpieczyły maksimum informacji, które pomogą nam w prowadzeniu takiego postępowania.
Czyli co mamy zabezpieczyć?
Mówię tutaj chociażby o mailach, jeżeli takowe będą, o zrzutach ekranu, z wykorzystaniem prostego klawisza print script, dzięki czemu możemy utrwalić to, co się pojawiło na monitorze naszego komputera. Mowa tutaj o zabezpieczeniu ewentualnych billingów, jeżeli takowe są możliwe do ściągnięcia, o wszelkiego rodzaju materiałach, które będą dowodem w sprawie, ale pamiętajmy również o tym, że mamy prawo zwrócić się do administratora takiej strony o usunięcie niechcianych postów, o niechcianych komentarzach. Tylko pamiętajmy, że wówczas zacieramy za sobą ślady, które mogą być dowodem w sprawie. Dlatego trzeba już na samym początku określić się, w którym kierunku będziemy się udawali, jak będzie kierowane nasze postępowanie, czy będzie nam zależało na tym, aby poprowadzić sprawę karną i udowodnić sprawcy jego winę, w konsekwencji doprowadzić do jego ukarania, czy też zależy nam na tym, aby jak najszybciej taki post zniknął i o tym zapomnieć.
Robert Michaliszyn, znany z wielu akcji charytatywnych, również w pewnym momencie padł ofiarą hejterów. Czy był taki moment, kiedy pomyślałeś sobie, że ty z tej działalności rezygnujesz, że opadły tobie skrzydła właśnie przez ten hejting?
Oczywiście, że tak. I było to dla mnie szokiem, dlatego że nigdy z czymś takim się nie spotkałem, a zwłaszcza przy akcjach charytatywnych nie wiedziałem, że są ludzie, którzy są skłonni w ten sposób mnie zaatakować. Więc dla mnie to był dosyć spory szok. Przez kilka dni praktycznie odechciałem się wszystkiego. Po prostu żona mnie widziała w tym stanie, sama mi doradzała, żebym po prostu odpuścił, bo to jest bez sensu.
Hejt na Facebooku?
Tak, to był hejt na Facebooku i to głównie na początku troszeczkę na głównym portalu, a potem prywatnie. Dostawałem takie informacje, że mi się po prostu odechciało. Ja oczywiście współczuję osobom, które są hejtowane, które psychicznie są słabe, bo w tym momencie w internecie wiele informacji, zresztą też przeglądałem na ten temat, są czasami ludzie doprowadzani do dramatów. Przez hejtowanie.
Ale miałeś myśl, żeby w ogóle zrezygnować z tych akcji tak. charytatywnych?
Tak, przyznam się, że miałem po prostu zupełnie odpuścić. Wycofałem się zresztą do tej pory oficjalnie jestem wycofany nadal jeszcze trochę. Przerzuciłem się na pomoc w internecie. Na zewnątrz mnie w tej chwili tak za bardzo nie widać. Znalazłem sposób na to, żeby z tego wyjść. W sumie bardzo prosty, powiem szczerze. Przede wszystkim nie reagować na osoby, które są anonimowe, jeżeli się nie mają odwagi przedstawić, podać nazwiska, kompletnie zignorować. To jest najlepsza metoda. Natomiast osoby, które się przedstawiają z imienia nazwiska, to ja robię bardzo prostą rzecz. Nawiązałem współpracę z kancelarią prawną, której robię zrzuty ekranu i wysyłam. Oni wysyłają jedno pismo do tej osoby i jest spokój. Wtedy się wszystko kończy po prostu. Natomiast jeżeli osoba nie zareaguje, sprawa idzie do sądu.
O tym również, czy reagować i w jaki sposób reagować, Emilia Hanczewska, dziennikarka.
Po kilku latach pracy jako redaktor, moderator portalu muszę tutaj powiedzieć, że sprawdza się w praktyce złota zasada nie karmić trolla. Sama popełniłam wielki błąd na początku swojej pracy, że odpowiadałam na wszelkie zapytania, zaczepki, na wszelkie przytyki i to się okazało błędne, ponieważ natura hejtera, takiego trolla internetowego jest taka, że on się żywi. On się żywi właśnie tym, że ktoś do niego coś napisze, ktoś mu odpowie, że ktoś się wda z nim w dyskusję i tego nie należy robić. I tak samo, jeżeli ktoś jest atakowany na swoim Facebooku, na swoim blogu, można to wyjaśniać za pomocą wiadomości prywatnych, starać się nawet, nie wiem, spotkać z taką osobą, wyjaśnić, ale nie na forum publicznym, gdyż do niczego dobrego to nie prowadzi. Na pewno nie prowadzi to do rozwiązania problemu, a jeszcze bardziej zaostrza całą dyskusję.
Pani Grażyna Domalewska, psycholog. Czy to jest rzeczywiście dobry sposób, żeby ignorować?
To jest bardzo dobry sposób. Ja sama jestem administratorem jednej ze stron na Facebooku i jestem jednym z administratorów i słynę z tego, że po prostu od razu banuję. Tak samo, jeżeli nie podoba mi się na przykład wpis na moim Facebooku, od razu blokuję taką osobę. Tutaj obowiązuje zasada, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc dajemy trollowi pożywkę. Poza tym są to bardzo specyficzne osoby, które hejtują. To się tak mówi.
Hejt. Właśnie, kto jest hejterem najczęściej? Jaki jest jego profil psychologiczny?
Ja bym powiedziała, że są to ludzie bardzo zagubieni w rzeczywistości. Często są to osoby uzależnione od internetu, bo w cyberprzestrzeni jest ich świat. I problem polega na tym, że ci ludzie właściwie nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, bo osoba, która jest zdrowa psychicznie, ma swoich znajomych, przyjaciół, ma jakieś zainteresowania poza siecią. Natomiast często są to bywalcy sieci, są to osoby, które mają dość, właściwie mają kłopoty, gdzie mają się zrealizować. Popatrzcie Państwo na wpisy niektórych hejterów. To jest błąd na błędzie, błędy ortograficzne, błędy gramatyczne, poziom od lat mniej więcej 12 do 16. Są to osoby, które zioną nienawiścią. I to tak się mówi, to jest eufemizm, hejt. To jest nienawiść, bo hejt pochodzi od angielskiego słowa hate, czyli nienawiść, nienawidzę. Sama miałam koleżankę, która padła ofiarą hejtu.
Radziła sobie z sytuacją?
No niestety nie, złożyła zawiadomienie, zresztą ja ją do tego namawiałam i przyjaciele. Złożyła zawiadomienie do prokuratury, namówiłam ją, żeby wydrukowała to wszystko, co było na Facebooku, bo ona została po prostu tam wyzwana, napisano jej imię, nazwisko, również ten jej mąż wypisywał, że to jest osoba, która jest chora psychicznie i praktycznie śledztwo zostało umorzone z braku szkodliwości społecznej, ale to poszło dalej. Jeżeli tutaj nie przykrócimy, jeżeli ten pan nie poniósł konsekwencji, później pojawił się w stanie nietrzeźwym na rozprawie rozwodowej i znieważył sędziego. Także jeżeli nie zdusimy ogniska w zarodku, później zaczynają być jeszcze większe problemy, bo uczymy hejterów bezkarności.
To jest program To się nadaje do radia. Przypominam, że w studiu goście Monika Zbisławska, Grażyna Domalewska, Łukasz Famulski, Robert Michaliszyn i Bartłomiej Banaszek.